Audycja dla małżonków i rodziców.
Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Temat, który dziś podejmujemy, odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie, a naszym i Państwa gościem mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Witamy Panie mecenasie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Spotykamy się nie po raz pierwszy na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych, czy też w audycji dla małżonków i rodziców. No, zamieniamy się w słuch, na czym polega odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie i też, no, kto ma zarządzać tymi finansami. Ktoś, kto ma większe predyspozycje, czy żona, czy mąż. Często są takie stwierdzenia, czy takie zapytania, że to właśnie lepiej, gdy żona ma, że tak powiem, kasę, czy pieczę nad kasą w domu, czy lepiej, że ma mąż, czy to ma odpowiedzialność polega, że wszyscy się mają troszczyć. Zapewne odpowiedzi na te pytania we wprowadzeniu otrzymamy. Prosimy.
W tradycyjnym podziale w chrześcijańskim małżeństwie, rodzinie przyjmuje się, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób funkcjonuje rodzina. Co nie znaczy, że podział ról jest taki, prawda, czarno-biały, że mężczyzna rządzi, bo nie, absolutnie nie to mam na myśli. Decyzje ważne dla rodziny powinny być podejmowane przez małżonków w drodze wspólnego rozeznawania. To jest wspólna modlitwa, rozmowa, analiza, ponieważ mąż będzie miał inne talenty, predyspozycje i żona zapewne inne. Pomijam temperament, pomijam jakiś taki wyuczony czy przejęty z własnych rodzin stosunek do pieniądza. Natomiast chodzi tutaj o to, w jaki sposób w ogóle małżonkowie podchodzą do zarządzania czy kierowania sprawami ważnymi dla rodziny. I ja mam takie doświadczenie, że jestem w małżeństwie 31 lat. Nie przypominam sobie ani jednej poważniejszej decyzji dotyczącej finansów czy generalnie rodziny, którą podejmowałbym sam bez rozmowy z moją żoną. Wiem, jakie ja mam mocne strony i znam mocne strony mojej żony. Cenię sobie ogromnie jej rozsądek, jej takie chłodne spojrzenie właśnie na kwestie gospodarzenia pieniędzmi. I tak jak mówię, no tutaj to współdziałanie czy wspólne rozeznawanie w spraw dotyczących rodziny zawsze przynosiło dobre owoce. Znaczy ja mogę tak po męsku powiedzieć, że niejednokrotnie właśnie to, że na przykład żona wyrażała zdecydowany sprzeciw wobec jakiegoś pomysłu, uchroniło mnie przed decyzjami, które mogły przynieść no, złe czy szkodliwe dla rodziny decyzje. Więc myślę, że jest tutaj klucz. Jak to zrobić? Tak jak powiedziałem, mamy dwa skrzydła. Mamy dwie umiejętności. Z jednej strony wspólna modlitwa w małżeństwie, w rodzinie, z prośbą o światło Ducha Świętego, właśnie z prośbą o dar rozeznawania wspólnego. A drugie skrzydło to jest dialog, to jest rozmowa, to jest wymiana nie na zasadzie może przekonywania się, tylko raczej debaty, w której oboje małżonkowie słuchają się nawzajem, a jeśli dzieci już są w wieku, w którym mogą też przedstawiać swoje stanowisko, swoje zdanie, to jest to debata rodzinna wtedy w szerszym gronie i wymieniamy się argumentami. Każdy mówi z uszanowaniem pozostałych osób, mówi o tym, jak to czuje, jakie ma pragnienia, jakie ma oczekiwania. W taki sposób na przykład podjęliśmy 15 lat temu czy 16 lat temu z małżonką decyzję o budowie domu. W sytuacji, kiedy no, sytuacja finansowa, nie mieliśmy odłożonych pieniędzy, nie mieliśmy zasobów, trzeba było wziąć kredyt. Modliliśmy się w tej sprawie, rozeznawaliśmy to dość długo i dojrzeliśmy do tego, że po prostu mieliśmy przekonanie, że tu w konkretnym miejscu mamy budować dom. W związku z tym wtedy, mając pokój serca co do takiej decyzji, podjęliśmy tą decyzję, mieszkamy, dziękujemy Bogu, 15 rok w tym miejscu, w którym właśnie ten dom stoi. I no, jest on źródłem też takiej radości i spokojnej egzystencji dla rodziny. Natomiast decyzję trzeba było podjąć bardzo trudną, bo chodziło o zaciągnięcie kredytu i ten kredyt jest ciężarem. Natomiast ten ciężar jest przeżywany zupełnie inaczej, jeżeli rozeznajemy, że Bóg pozwala nam na podjęcie pewnej decyzji, czy akceptuje tą decyzję. Wtedy, nawet jeżeli zadanie jest trudne, to rodzina dostaje siły duchowe do tego, żeby tą decyzję podjąć i wykonać.
Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie, pan mecenas Mariusz Trela. Panie mecenasie, wspólna modlitwa o dar rozeznania, rozmowa, debata. Rozumiemy to też w tym wymiarze, że potrzebne jest zawsze w tym wymiarze naszego życia, jeżeli to życie chcemy układać w wymiarze sakramentalnym, słowo i znak, czyli słowo, które jest modlitwą i potem konkretny znak, czy to będzie owoc dialogu, czy to będzie odpowiedź wynikająca z życiowej sytuacji, że to będzie współgrało ze sobą, tak na pewno dla nas pod zasłoną znaku przemawia Pan Bóg. Natomiast tutaj rodzi się pytanie, które no, w pańskim przypadku ta decyzja sprzed 16 lat budowy domu razem z żoną i wybrania kredytu przyniosła owoce, przyniosła pokój serca, przyniosła zadowolenie. Natomiast co jest jeszcze potrzebne, aby mieć tę pewność, że to Pan Bóg pomógł i Pan Bóg wskazał, ten, który jest osobą, ten, który jest żywym i prawdziwym, a nie ten, który jest Bogiem od fałszywych proroków, a fałszywymi prorokami staliśmy się my sami, ponieważ to my utknuliśmy tego Boga, prawda? Jako tego, który ma potwierdzać nasze oczekiwania, nasze wyobrażenia i ma być tylko takim Bogiem akceptującym to, co my robimy, a nie tym, który nas prowadzi.
No tak, ale ta wizja Boga, którą w tej chwili ojciec przedstawia, to jest bardziej obraz New Age niż Boga chrześcijan. Przekonania, które mieszczą się w szerokim pojęciu New Age, to jest właśnie to, że jest jakiś Bóg, jakaś siła, jakaś energia kosmiczna, która akceptuje wszystkie moje pragnienia. Natomiast Bóg chrześcijan objawia nam się jako zupełnie ktoś inny, jako Pan naszego życia, jako osoba, która ma najwspanialszy plan wobec życia każdego człowieka i zdrowa relacja, czy zdrowe przeżywanie relacji z Bogiem polega na tym, że ja jako dziecko, jako syn Boga idę do Ojca, przedstawiam Mu swoje pragnienia, przedstawiam Mu swoją wizję mojego życia i mówię, co Ty na to? I godzę się, czy no, wyrażam zgodę na to, żeby Bóg objawił mi swój plan wobec mojego życia. Tak staram się żyć od wielu lat, nie od 16, tylko myślę, ta historia, no, kiedy poznałem Boga właśnie takiego jako kochającego Ojca, to jest historia no, blisko 40 lat w mojego życia i tak staram się tą relację przeżywać. I wtedy Bóg daje, no, najczęściej weryfikacja, prosta weryfikacja tego, czy jest to Jego wola, czy nie, no to są owoce, tak? To jest pierwsza rzecz. Natomiast samo chodzenie, jak mówimy, z taką decyzją czy z pewną wizją przed Bogiem, to jest to, że Bóg odpowiada pokojem serca. Jeżeli dany zamysł rodzi pokój serca, jeżeli też istnieje harmonia w relacjach, na przykład w rodzinie, prawda, nie, jakiś pomysł męża czy żony nie wywołuje trzęsienia ziemi rodzinnego, to jest taki jakby pierwszy znak. Jakby podstawowe narzędzie rozeznawania woli Bożej. Natomiast tutaj myślę, że warto sięgnąć do myśli świętego Ignacego Loyoli, który przecież parę wieków temu napisał doskonałe dzieło poświęcone właśnie temu, jak rozeznawać wolę Bożą. I nauczanie Loyoli jest absolutnie aktualne do dziś. I ten święty pokazywał, że trzeba brać wszystkie argumenty pod uwagę, wszystkie okoliczności. Prawda? Jeżeli na przykład nie zarabiam tyle, żeby podołać spłacie rat kredytu, no to nie powinienem, choćbym nie wiem, jak sobie wyobrażał właśnie szczęśliwość, prawda, związaną z tym, co za ten kredyt kupię, to znaczy, że nie powinienem decydować się na taką decyzję, ponieważ później nie będę w stanie podołać tym obowiązkom. I tutaj myślę, że to jest pewna pułapka, w którą wpadają ludzie nadmiernie zadłużeni. Ja cieszę się bardzo, że Pan Bóg pozwolił mi szybko przemieścić się z Olsztyna do Torunia, ponieważ po południu skończyłem wykład właśnie poświęcony upadłości konsumenckiej, między innymi, gdzie mówiłem o tym, jakie są konsekwencje nierozważnego, czasem nierozsądnego podejmowania decyzji finansowych. Że prowadzi to do spirali zadłużenia, prowadzi to do nadmiernego obciążenia. No i co? No ludzie uginają się, często płacą zdrowiem również. Płacą totalną nierównowagą psychiczną, czy nawet wręcz chorobą psychiczną za to, że te decyzje nie były rozeznawane. Nie były właściwie rozeznawane. A to rozeznanie to nie jest jakieś tam tylko poleganie na porywach serca, czy na jakichś subiektywnych odczuciach, ale to jest analiza wszystkich możliwych okoliczności, znaków, argumentów za i przeciw. Tego oczekuje, myślę, Pan Bóg od nas.
No, zaczynam rozmawiać coraz bardziej konkretnie, czyli są wskazówki w tym odpowiedzialnym zarządzaniu finansami w rodzinie. Wrócę do tego pytania, które jest pytaniem dla mnie kluczowym, o relację do Pana Boga, ponieważ Pan mecenas od razu na samym początku wyłożył, że Pan Bóg mi pomaga, Pan Bóg mi prowadzi, Pan Bóg mi podpowiada. Najpierw na modlitwie, potem mam owoc, spokój serca, również po tej rozmowie będącej debatą. Nawet nie miałem na myśli Boga w interpretacji New Age, tylko bardziej nasze błędne wyobrażenie Pana Boga, które może być wynikiem braku formacji, braku kształtowania swojego charakteru. A zatem ponowię pytanie z innej strony, szanując i podziwiając to 40-letnie doświadczenie pracy w rodzinie z Panem Bogiem, czyli jako mąż i wraz z małżonką. Natomiast jak trzeba siebie kształtować, w jakich przestrzeniach trzeba inwestować w siebie, by uzyskać taką pewność, że to jest od Pana Boga. Po owocach poznamy, prawda? Wielkie ryzyko poznać po owocach inwestycje budowy domu, spłacania kredytu. Już jedna wskazówka, jasna rzecz, że padła. Nie podejmuje się spłacania kredytu, gdy na chwilę obecną na niego mnie nie stać po prostu, na ratę kredytu, prawda? Natomiast jak się tego nauczyć, by wiedzieć, że to, co podpowiada mi moje serce, to, co podpowiada mi Bóg na modlitwie, to, co rozeznaję w dialogu z moim współmałżonkiem, że to jest od Pana Boga.
Znaczy, w jakimś sensie odpowiedzi udziela święty Paweł, który mówi, że tu poznajemy jak przez zasłonę, a tam po drugiej stronie dopiero poznamy, prawda, wszystko twarzą w twarz. Nie ma prostej recepty, myślę. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno tutaj ojciec wspomniał o formacji. Ta formacja jest potrzebna. Życie chrześcijańskie to jest całe życie, jest drogą formowania w sobie nowego człowieka, jak mówi apostoł, prawda? Natomiast, co jest też bardzo ważne, żeby nie poprzestawać na tym aspekcie duchowym. Wspomniałem o tym, że mamy dwa skrzydła. Tutaj odnoszę się do nauczania świętego Jana Pawła II, jego doskonałej encykliki Fides et Ratio, Wiara i Rozum, gdzie Ojciec Święty nauczał, i to nauczanie jest jak najbardziej aktualne, czy aktualizuje się w życiu chrześcijańskim, że mamy dwa atrybuty, o które trzeba dbać w równym stopniu. Mamy rozum i to, co rozum przynosi, cały potencjał rozumu, i mamy wiarę. I te dwa atrybuty muszą być w człowieku zharmonizowane, bo w przeciwnym razie nie będzie latał jak ptak wysoko, tylko będzie skakał jak kura po podwórku. A my jesteśmy powołani do latania, prawda? Prorok Izajasz na przykład posługuje się pięknym obrazem wysoko latającego orła. I myślę, że to jest właśnie powołanie chrześcijańskie. Mamy sięgać wyżyn, wznosić się duchowo na wyżyny, ale również korzystając właśnie z tego atrybutu rozumu. Jak to się ma do zarządzania finansami? Bo myślę, że będę starał się odnosić do bardzo konkretnej rzeczywistości tu i teraz. Otóż obserwuję, ponieważ pomagam jako prawnik, pomagam razem z moim zespołem współpracowników też w uwalnianiu się od nadmiernego zadłużenia. Pomagamy osobom właśnie niewypłacalnym, przeprowadzamy je przez postępowania upadłościowe w upadłości tak zwanej konsumenckiej. I co bardzo często wychodzi, co się ujawnia w rozmowach z naszymi klientami, że zabrakło wykorzystania pełnego tego atrybutu, jaki daje rozum. O czym mówię? Neuronauka to jest taka dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, interdyscyplinarna, która wyjaśnia w tej chwili, daje odpowiedzi na bardzo wiele pytań dotyczących motywów, powodów określonych zachowań ludzkich. Pokazuje nam, że znacząca większość, nawet ponad 90% wszelkich decyzji, jakie podejmujemy w życiu, podejmowana jest pod wpływem emocji. I tu jest problem. Iluż z nas podejmuje decyzję pod wpływem impulsu o zakupie, o zaciągnięciu jakiegoś zobowiązania? Bardzo wiele osób. I tutaj dlaczego mówię o tym atrybucie rozumu? Dlatego, że nauczanie zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Jego apostołów w objawieniu w Nowym Testamencie jest bardzo proste. Jest wezwanie do tego, żebyśmy, tak jak powiedziałem, nie tylko formowali tego człowieka duchowego w sobie, ale ćwiczyli się w pełnym zarządzaniu sobą, w odkryciu wszystkich możliwości, jakie mamy, przyrodzonych, tak, czyli możliwości rozumu i korzystania z niego. Jesteśmy powołani do służby, do pracy naukowej, do odkrywania nowych, nieznanych lądów, do tworzenia wynalazków. To jest właśnie rozum i do tego osoba wierząca jest powołana. Skoro jesteśmy do tak ważnych zadań powoływani, to przede wszystkim do tego, żeby właściwie zarządzać swoim życiem. Dotyczy to decyzji nie tylko oczywiście finansowych, majątkowych, dotyczy to na przykład sposobu budowania relacji. Prawda? Ilu trafia do mnie, szczególnie kobiet, porzuconych w małżeństwie przez mężów, którzy zakochali się w innej kobiecie, ulegli jakiemuś zauroczeniu i później rozmowa, no jeśli dochodzi do mojej rozmowy z takim mężczyzną, to niejednokrotnie słyszę, a wymknęło mi się spod kontroli. Co to znaczy? No brak formacji rozumu, brak formacji osobowości. Paweł mówi o tym, że dostajemy to, co on przekazuje, to jest jakby mleko, ale on oczekuje, żebyśmy już zaczęli przyjmować stały pokarm. Żeby nasz rozum, nasza świadomość była już uformowana w takim stopniu, żebyśmy wydawali trwałe i solidne owoce. Do tego chrześcijanin jest powołany.
Czyli rozumiem, że jeżeli chcemy odpowiedzialnie zarządzać finansami w rodzinie, to musimy zacząć od tego pokarmu, którym jest to mleko, czyli starać się rozwiązywać najpierw takie no, błahe, zwyczajne problemy, czy kupić chleb w supermarkecie, czy w piekarni. Co jeszcze takim mlekiem byłoby w tym zarządzaniu finansami?
Znaczy myślę tutaj, że tym elementarzem, tym takim punktem startowym to jest rozmowa małżonków właśnie na te tematy. Odnoszę wrażenie, że źle pojęta męska duma, czy w ogóle przeżywanie męskiej tożsamości nie pozwala wielu mężczyznom podjąć takiej właśnie partnerskiej rozmowy ze swoją małżonką na tematy proste, dotyczące jakichś elementarnych zakupów. Tu często rodzi się problem. Bo jeżeli nie potrafię rozmawiać ze swoją żoną o rzeczach drobnych, to jak będę potrafił podejmować dyskusję czy debatę na tematy fundamentalne dla rodziny? Więc ja gorąco zachęcam małżonków do tego, żeby podejmowali z sobą rozmowę. Wychodzi nam to bardzo pięknie, ponieważ no też pełnię służbę w roli mediatora i pomagam właśnie rozwiązywać konflikty małżeńskie, rodzinne. I celem takiego mojego zaangażowania jako mediatora jest tak naprawdę udrożnienie komunikacji małżonków. Udzielenie pomocy, żeby oni zaczęli z sobą rozmawiać, a niejednokrotnie przychodzą do mnie ludzie, którzy miesiącami czy latami z sobą nie rozmawiają. Więc tu, myślę, jest, ojcze, bardzo ważny problem, ażebyśmy się ćwiczyli od samego początku, już nawet od okresu narzeczeństwa. Ja mam kontakty z osobami, które przygotowują się do małżeństwa i zachęcam ich na przykład do tego, żeby ustalali ze swoim partnerem, partnerką listę tematów, o których należy w okresie narzeczeństwa porozmawiać. I wywołuje to szok bardzo często. Bo nie o wszystkim gotowi są rozmawiać, ale nie o rzeczach egzystencjalnych, bo to zostawimy na później, po ślubie. Ale jak się nie wyćwiczą już w okresie narzeczeństwa, to co ma skłonić później tych nienauczonych dwoje ludzi, kiedy ustąpi już ten odmieniony stan umysłu, jakim jest stan zakochania, co ich skłoni później do tego, że oni będą o prostych rzeczach potrafili rozmawiać? I dzisiaj generalnie rodziny, nie tylko w naszym kraju, bo myślę, że to jest powszechny problem, tracą, gubią zdolność dialogu, gubią zdolność komunikacji. A to jest klucz do tego, żeby również zarządzać odpowiedzialnie swoim życiem prywatnym, sprawami finansowymi, majątkowymi.
Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie, mecenas Mariusz Trela. Dziękuję, panie mecenasie.
Dziękuję.
Rzeczywiście to nas gdzieś tak uświadamia o tym, że narzeczeni muszą ze sobą rozmawiać, zanim podejmą te obowiązki małżeńskie i rodzinne. Myślę, że też to, co powiedział pan na początku, że z chwilą, gdy dzieci dorosną i używają już rozumu i są świadome problemów egzystencjalnych i wszystkiego, co jest związane z prowadzeniem domu, z budżetem rodzinnym, to też powinny uczestniczyć w takiej dyskusji planowania, rozeznawania, czyli już w domu rodzinnym uczymy się odpowiedzialnego zarządzania finansami w rodzinie. Jeszcze postaram się przez chwilę podrążyć temat. Zarządzanie finansami w rodzinie określamy podstawowe grupy wydatków. Na pewno egzystencja, codzienne bytowanie i z tym związane, no wiadomo, że jest zima, więc potrzebne jest finanse na ogrzewanie, na odzież odpowiednią, na jedzenie i to wiadomo, że w miarę naszych możliwości finansowych. No jest potrzebny rozwój, inwestycje, jest potrzebny wypoczynek i na to są potrzebne finanse. No ale też są takie rzeczy jak przyjemności, prawda, że ktoś lubi lody, lubi jakąś zabawę. Jak godzić, jak rozeznawać, jakie priorytety należy nadać, czy one są zmienne, tym podstawowym czterem filarom. Nie wiem, może pan mecenas jeszcze wyróżniłby ze swojego doświadczenia rodzinnego inne, no ale tak wydaje mi się, że te cztery są po prostu kluczowe.
Będę się powtarzał, ojcze, ale dialog i jeszcze raz dialog.
No rozumiem. Czyli... No, mówi żona do męża, wiesz, kochanie, no kupiłabym sobie kolejne buty, bo wiesz, jak bardzo je lubię. No mąż patrzy i mówię, no Boże Święty, no 45. para w ciągu tego roku, no rzeczywiście lubi, potrzebuje. No, ale mąż kalkuluje, mówi, o tak, ona sobie kupi 45. parę butów w tym roku, a ja bym z miłą chęcią zmienił 5. zegarek. No i jest rozeznanie, jest dialog, ale czy właściwy?
To znaczy tutaj, no, ojciec pokazuje pewną karykaturę już tych postaw, tak, gdzie tak naprawdę ścierają się dwa egoizmy skoncentrowane na zaspokajaniu swoich tylko potrzeb. Więc trudno w ogóle dyskutować z takimi postawami, prawda, bo one nie budują wspólnoty.
Więc powiedzmy, jakie one powinny być.
Znaczy, wizja małżeństwa. Oczywiście nie będę przedstawiał teologii małżeństwa, bo jest to temat rzeka. Mhm. Natomiast wizja małżeństwa to jest, najprościej można byłoby powiedzieć, to jest taka wspólnota, w której mężczyzna i kobieta mają odkryć pełnię swojej tożsamości i mają to powołanie do bycia w małżeństwie w pełni zrealizować. I to jest klucz rozeznawania. Jeżeli chcę piąty zegarek, no to odpowiedzialny mężczyzna zastanowi się najpierw, zanim to powie, zastanowi się, czy rzeczywiście służy to mojemu dobru, ewentualnie jakie potrzeby, być może fałszywe, to zaspokaja, może to być motorem na przykład chęci zakupu piątego zegarka, może być snobizm, bo na przykład kolega w pracy ma 10, to ja też nie mogę być gorszy. To są te pułapki rozumu, tak, nieukształtowanego. Ale w pierwszej kolejności to mężczyzna powinien stanąć właśnie przed Bogiem i powiedzieć: Panie, czy ten piąty zegarek w ogóle jest mi do szczęścia mojego tu i teraz i do zbawienia potrzebny? No oczywiście, jeżeli jest rzeczywiście uwrażliwiony na słuchanie Boga, to bardzo szybko znajdzie odpowiedź na to pytanie. Podobnie z żoną. Ale oczywiście mówię, to był taki przerysowany problem, natomiast są problemy takie, w których jest właśnie potrzebny dialog. Żona ma inne potrzeby, mąż ma inne potrzeby. Jeżeli jedno będzie narzucało zaspokajanie tylko właśnie jednej osoby potrzeb, to burzymy wspólnotę w ten sposób. To tutaj jest potrzebny dialog, tak? No, dzisiaj na przykład w tej chwili nie mogę tego, bo nie stać nas na to, żebyśmy zaspokoili taką potrzebę, ale ustalmy na przykład, kiedy ta potrzeba będzie mogła być zaspokojona. Jeżeli jest otwartość obojga małżonków i właśnie dyskusja na ten temat, to ta dyskusja zrodzi dobre owoce.
Przyjemność, egzystencja, rozwój, odpoczynek. Jak godzić te cztery filary podstawowych wydatków w życiu małżeńskim i rodzinnym?
Tak samo jak godzić rozum z wiarą. Musi to być wszystko zharmonizowane. I tu znowu wracam do problemu dojrzałości. Osobno mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim. Człowiek dojrzały będzie w stanie całkiem nie najgorzej rozeznawać, prawda, czy oceniać te proporcje, jakie proporcje musi zachować pomiędzy tymi wartościami. Wszystkie one są ważne. Wszystkie te komponenty, które ojciec wymienił, mają swoją wagę. I wszystkie powinny być urzeczywistniane w życiu człowieka. Tylko każdy musi odpowiedzieć na pytanie, kiedy, jak i za jaką cenę, prawda, te wszystkie potrzeby mają być zaspokajane.
W 100% zgadzam się z tym, że potrzebny jest dialog i wzajemne przedstawianie racji i wyzwań, które czekają rodzinę, bo łatwiej jest zrozumieć wyrzeczenia związane z egzystencją, z przyjemnościami, czy z mniejszymi wydatkami na odpoczynek, gdy zaczynamy inwestować i ma to służyć rozwojowi naszej rodziny, czy pomnożeniu naszych zasobów finansowych. Panie mecenasie, rozmawialiśmy o tych relacjach pomiędzy żoną a mężem, mężem a żoną i oczywiście na podstawie pewnej karykatury, prawda, że żona chce mieć 45. parę butów, a mąż chce zakupić piąty z rzędu zegarek. Chciałbym też zastanowić się nad tym, jak, i proszę się nie obawiać, że pan mecenas się będzie powtarzać, ale też w tym odpowiedzialnym zarządzaniu finansami rodziny może dojść do takiej sytuacji, że przeakcentujemy potrzeby i wydatki na przykład na dzieci. Że zbyt mocno będziemy podkreślać potrzeby dzieci, tak? Albo dziecko nie ma tego, to my sobie odmówimy, to my nie kupimy sobie tego, co jest nam potrzebne i wręcz konieczne, żeby dzieci miały sobie odłożę z talerza, byle dziecko miało. Na zasadzie zastaw się, ale postaw się. Może też być taka też sytuacja. Może rodzice mają tylko swoje potrzeby, widzą swoje potrzeby, zapominają o dzieciach. Kilka słów na temat tego, co zrobić, żeby tu było odpowiedzialne zarządzanie finansami, czyli za odpowiedzialne zarządzanie potrzebami i dzieci, i rodziców, czyli swoich własnych i dzieci.
Znowu temat rzeka ojcze. Ale tak widocznie dzisiaj musi być.
Tak jest.
Że dotykamy oceanicznych tematów. Powiem tak. Akcentowanie potrzeb dzieci.
Bez oceanów nie byłoby smacznego tuńczyka.
Oczywiście. Kwestia przeakcentowania potrzeb dzieci. Od razu pojawia się pewien aspekt, z którym ja zawodowo się stykam. Rozmawiam z matkami, które potrafią stawiać na wyższym poziomie potrzeby dzieci w stosunku do relacji z mężem. No i pytanie pojawia się bardzo proste. Komu, kobieto, składałaś śluby małżeńskie? Dzieciom czy swojemu mężowi? Wychodzą nieporządki w relacjach. Wychodzą nieporządki też, no, znowu gdzieś jakieś deficyty w formacji. Czy to tej rozumowej, społecznej, jest jakiś poziom niedojrzałości społecznej?
Zdarza się też tak, że mąż potrafi obsypywać jako ojciec dzieci prezentami, zapominając o tym, że żonie należy się też kwiat, upominek, zaproszenie na uroczystą kolację.
Oczywiście. Dlatego mówię, to często wychodzą przez takie zachowania, ujawniają się pewne deficyty. Oczywiście jest to temat, myślę, bardziej kompetentny byłby psycholog czy psychoterapeuta, który by od razu definiował, z czego mogą się takie postawy rodzić. Natomiast one są. I tutaj też można to korygować. Jeżeli jest dialog zdrowy, otwarty w małżeństwie, w rodzinie, to poprzez dialog mogą małżonkowie wzajemnie takie postawy, no, nazwijmy to dysfunkcyjne, korygować. Tak? Można podejmować wspólny trud, można szukać na przykład, kto może nam pomóc w tym, żeby sobie tą tutaj, no, w jakiś sposób polepszyć tą sytuację, te relacje. I znam sytuację, kiedy na przykład dobra lektura, prawda? Czy mądry, niekoniecznie już nawet profesjonalista typu psychoterapeuta, ale ktoś, kto ma doświadczenie życiowe i potrafi jakoś tak odpowiedzialnie spojrzeć na sytuację danego małżeństwa, może bardzo dużo pomóc, ale pod jednym warunkiem, że osoby, które szukają właśnie, otwierają się na taką pomoc, są na to rzeczywiście otwarte. I tutaj, no, tak jak mówię, no, w mojej pracy zarówno adwokackiej, jak i mediacyjnej spotykam bardzo różnych ludzi. Spotykam takie dewiacje też, o których ojciec mówi, bo jest to dewiacja, prawda, że mąż, no tutaj dodajmy jeszcze, że jak pojawia się napięcie jakieś, konflikt w relacji mąż-żona, to niejednokrotnie któryś z małżonków chce rozgrywać swoją sytuację dziećmi. I tu jest dramat. I na przykład, no, prowadzę w tej chwili taką sprawę, oczywiście nie wolno mi ujawniać tajemnicy sprawy mojego klienta, ale sytuacja jest właśnie taka, że mąż wycofał się ze swojej roli aktywnej w rodzinie, jest kilkoro dzieci, jest kobieta, na którą przerzucił cały trud wychowania i formowania tych dzieci. On sobie wyjechał na wiele lat, wyjechał do pracy za granicę, przyjeżdża sobie jak do hotelu, prawda, okresowo i co robi? Kupuje dzieci wtedy. Dzieci zabiera na zakupy, obdarowuje drogimi prezentami, natomiast matkę na to nie stać, bo matka na co dzień zaspokaja na bieżąco potrzeby dzieci. No i mamy w tej chwili bardzo trudny, bardzo bolesny proces w sądzie.
Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. Też zapraszamy Państwa na Facebook, tam audycja dla małżonków i rodziców, profil tej audycji, tam proszę kierować pytania, spostrzeżenia. Pan mecenas i słucha, i śledzi, co się tam dzieje. Będzie odpowiadać na antenie na te wszystkie Państwa zapytania. Ale od 27 lat tradycyjna droga dialogu na antenie Radia Maryja to jest dialog telefoniczny. Zapraszamy Państwa do pytań, do spostrzeżeń. Przypomnę, mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. A telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja dla małżonków i rodziców. Prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę. Kto do nas telefonuje? Proszę o przedstawienie się. Halo? No, niestety. Przypomnijmy, odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. Naszym gościem mecenas Mariusz Trela. Za chwileczkę wracamy do naszych rozmów. W międzyczasie zaproszenie do Krakowa.
Uwaga, Kraków i okolice, kochana rodzina Radia Maryja, zapraszamy na pierwszośrodowe spotkanie, pierwsza środa miesiąca i spotkanie Akademickiego Koła Przyjaciół Radia Maryja w Krakowie. Oczywiście spotkania te są w parafii Wszystkich Świętych, w kościele świętego Piotra i Pawła, godzina 18 msza święta, a później wykład i dyskusja. Oczywiście to koło założył i opiekuje się ksiądz prałat, profesor i proboszcz równocześnie parafii Wszystkich Świętych, ksiądz Jan Machniak. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za to zaangażowanie, a Państwa zapraszamy na te spotkania, abyśmy się nie tylko zobaczyli, żebyśmy coraz bardziej stawali się świadomymi apostołami Pana Jezusa, świadomymi Polakami i żebyśmy dużo dobrego zrobili dla Kościoła i Ojczyzny. Najbliższe spotkanie godzina 18, oczywiście w pierwszą środę, msza święta, a potem wykład. Wykład poprowadzi pan profesor Jan Duda, tatuś naszego prezydenta. Pan profesor Jan Duda dostał najwięcej głosów do sejmiku i będzie mówił, po co sejmik, po co samorządy, co mogą zrobić, co możemy się spodziewać od samorządów. Zapraszamy bardzo serdecznie, po wykładzie możliwość dyskusji naturalnie. A więc Kraków i okolice. A księdzu profesorowi Janowi Machniakowi z całego serca dziękujemy. Dziękujemy za Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Bóg zapłać serdecznie. Do zobaczenia, alleluja i do przodu, abyśmy stawali się coraz mocniejsi, coraz sprawniejsi dla Pana Boga i Ojczyzny.
Powracamy do rozmów. Prosimy, Radio Maryja, audycja dla małżonków i rodziców.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Cię, proszę.
Proszę wyłączyć radioodbiornik, proszę przedstawić już, się. Tak.
Już, drogi księdze, wyłączam. Witam gościa, witam ojca i proszę, taka jestem bardzo zdziwiona, gdzież, że pan mecenas zajmuje się z takimi problemami, jakby to powiedzieć, rodzinnymi.
Pan Leszek...
Tak?
Tak, pan Leszek dzisiaj troszeczkę tak zaniemógł, nic poważnego, ale nie pozwala mu swobodnie rozmawiać i stanąć przed mikrofonem.
Tak, ja sama jestem trochę chora, ale bliżej o to. Proszę, ja pana, czy może pan trener zostawi jakiś kontakt?
No nie wiem czy zechce, bo to zawsze w jakiejś konkretnej sprawie może. Jeżeli pani telefonuje i może ją opisać, będziemy wdzięczni.
Proszę ojca, jestem 38 lat po ślubie. Takie mam trudne dni z mężem. Ja mówię, gdy będzie starsza mnie i ciebie bierze. A może nie, a może jeszcze nie. Proszę księdza. I ja podziwiam, że ja podziwiam, ja pierwszy raz słyszę o takiej jakiejś takiej fundacji, która doradza, która może porzuca, no nie wiem, bo na pewno nie funduje.
Panie Genowefo, poprosimy, by pan mecenas gdzieś pod koniec audycji troszeczkę więcej powiedział o fundacji, jeżeli uzna za stosowne, to podał też informacje odnośnie tej fundacji. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mam na imię Lech, dzwonię z Łodzi i chciałbym coś powiedzieć na temat finansów w rodzinie, ponieważ parę lat temu przeprowadziłem taki eksperyment wychowawczy i żonie i swoim dzieciom przekazałem PIN kod do mojego konta, ponieważ ja dużo jestem w podróży i tam różne zawirowania są, dzieci są już studiujące i co się okazało, że nie ma żadnego napadu na kasę, że wszyscy podchodzą do tego racjonalnie. Ja wyjaśniłem oczywiście, że więcej pieniędzy niż tam jest na koncie nie mamy, więc trzeba tym operować z głową i jestem zadziwiony, ale właśnie jest tak, że przy jakichś niewielkich wydatkach to odbywa się to bez konsultacji, natomiast nawet jak jestem w podróży, to dzieci dzwonią, jak są jakieś poważniejsze wydatki i pytają, rozmawiamy na ten temat. Także to takie niezwykle optymistyczne jest.
Dziękuję panie Lechu i szerokiej drogi. Prosimy panie mecenasie.
No bardzo ucieszyła mnie ta wypowiedź, dlatego że to jest właśnie pokazanie tego, że są relacje dojrzałe i że ludzie jednak potrafią. No tutaj ta wypowiedź nie odpowiada nam na pytania, jak pod nieobecność głowy rodziny ta rodzina rozmawia na przykład o sposobie korzystania z tych środków pieniężnych. Ale mam nadzieję, że tam jest właśnie dialog. Że dzieci rozmawiają z matką, rozmawiają z rodzicami i też ćwiczą się poprzez dialog, ćwiczą się właśnie w podejmowaniu decyzji finansowych. Fantastycznie.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Audycja.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Z matką, rozmawiają z rodzicami.
Halo. Prosimy włączyć radioodbiornik. Halo. Na wieki wieków, amen.
Maciej z Aleksandra Kowalskiego. Witam serdecznie i pozdrawiam. Chciałem się podzielić takim naszym wspólnym doświadczeniem razem z żoną. Uczestniczyliśmy już 4 lata temu w takim kursie prowadzonym przez Crown Finanse po Bożemu. I nam ten kurs pomógł spojrzeć na właśnie finanse domowe, na budżet rodzinny w zupełnie nowy sposób. Otóż cały ten kurs jest oparty o Słowo Boże, o Pismo Święte i mocno pokazuje rolę, jaką pełni z jednej strony Pan Bóg, a z drugiej strony jaką my, jako małżonkowie mamy pełnić właśnie, jeśli chodzi o finanse. I ten kurs właśnie nam na nowo pokazał, uświadomił, że tak naprawdę Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego, co posiadamy, zarówno jeśli chodzi o tą stronę aktywów, jak i właśnie pasywów. On nas doprowadził do takiego ważnego, świadomego kroku wiary uznania Pana Boga właścicielem wszystkiego, co posiadamy, włącznie z oczywiście z życiem, zdrowiem, talentami, umiejętnościami, właśnie majątkiem, zadłużeniem i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony zaprosił też nas do tego, żebyśmy uczyli się i stawali wiernymi zarządcami. I właśnie co to znaczy tymi wiernymi zarządcami? Zarządcami takimi, jakimi właśnie Pan Bóg by chciał, abyśmy my byli, czyli w jedności małżeńskiej, w takim duchu wielkiej, ogromnej wdzięczności, rozporządzania tym wszystkim, co mamy. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem tej wiedzy do tego kursu właśnie Crown. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, Panie Mecenasie.
Pozdrawiam serdecznie Panie Macieju, Pana i całą Pana rodzinę i bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Dlatego, że jest wiele właśnie takich ofert, wiele możliwości dla rodzin, dla osób, które w rodzinie, we wspólnocie podejmują decyzje nie tylko finansowe, no ale tutaj koncentrujemy się na finansach, jak robić to lepiej. I bardzo dziękuję właśnie za to świadectwo, ponieważ myślę, że ono może też wskazywać drogę innym małżeństwom. Dziękuję.
Dziękujemy. Rozmawiamy dziś na temat odpowiedzialnego zarządzania finansami w rodzinie. Naszym gościem mecenas Mariusz Trela. Też strona na Facebooku to audycja dla małżonków i rodziców. Tam również można kierować zapytania i spostrzeżenia. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Bardzo proszę. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja muszę wyłączyć radio.
Prosimy.
Już. Szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć, że mój mąż, Jezus Chrystus, chciałby mieć 10 zegarków, tak jak ten kolega. Co powie ten pan na to? Halo?
No, prosimy bardziej urealnić to pytanie.
To jest bardzo realne pytanie. No ja nie mogę go inaczej urealnić.
No, dialog polega na tym, żeby wysławiać się w taki sposób, żeby druga strona była w stanie to zrozumieć. Tak mi się wydaje. Jest nadawca, jest odbiorca i jeżeli nadawca nadaje w kodzie takim, że odbiorca nie jest go w stanie zrozumieć, to niestety troszeczkę nam przykro. Przypomnę, odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie podpowiada, tłumaczy mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 655 23 33 lub 655 23 66 to dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. audycja dla małżonków i rodziców. Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak króciutko powiem, że Bóg daje pieniążki. Bóg daje pieniążki. I raz przeczytałam w orędziach, co Maria mówi, żebyśmy kupowali tylko to, bez którego nie możemy się obejść z artykułu. I trzeba też pamiętać, że ile ludzi nie ma na chleb. Spotkałam raz dziecko, był Dzień Dziecka i zapytałam, jakie twoje marzenie jest, a ta dziewczynka mówi, że moim marzeniem jest zjeść bułeczkę słodką dzisiaj. Płakałam, usłyszałam to. I także no, grzechem jest takie kupowanie 10 zegarka czy butów 40, bo będziemy rozliczani się z każdego grosza, jak gospodarujemy pieniążkami. Bóg zapłaci.
Kto do nas
Bogiem.
Telefonuje?
Mirosława z Warszawy.
Dziękuję pani Mirosławo. Prosimy pani mecenasie.
Trudno polemizować z tą wypowiedzią, dlatego że jest ona jak najbardziej trafna.
A ja będę polemizować.
To znaczy ja już wyjaśnię, co mam na myśli. To jest właśnie rozeznawanie. To, o czym mówi pani, która do nas dzwoniła przed chwilą, to jest właśnie rozeznawanie. Czy jest mi to naprawdę potrzebne? Jeżeli czytamy dzieło Tomasza A. Kempis, to on bardzo mocno zwraca na to uwagę również, żeby tutaj szukać pokoju serca właśnie poprzez zadawanie sobie też pytania, czy to służy mojemu zbawieniu, czy to jest mi rzeczywiście do życia potrzebne. Oczywiście trzeba uwzględnić, do czego jestem powołany, jaka jest moja też, jakie miejsce w świecie, jaki wykonuję zawód, jakie odpowiedzialności na mnie ciążą. I do tego odnosić to pytanie. Ale rzeczywiście ważne jest to, żeby nie stracić potrzeb drugiego człowieka z pola widzenia.
I z tym się zgadzam, nie będę polemizować, ale skoro pani Mirosława mówi, że to Bóg daje pieniądze, to dlaczego nie daje tych pieniędzy głodującym dzieciom, o których była mowa? Dlaczego nie daje tych pieniędzy tym, którzy realnie i rzeczywiście są w potrzebie? I skoro Bóg daje pieniądze, to dlaczego daje je niewierzącym? Dlaczego daje je satanistom i tym, którzy walczą z Nim, walczą z Kościołem, nie tylko niewierzącym? Panie mecenasie. Ciekawie to brzmi, prawda? Ksiądz mecenasowi zadaje pytanie.
To znaczy to.
Na czym polega ta współpraca? Bo tutaj zarządzanie finansami w rodzinie, ja to doskonale rozumiem, że wszystko, co otrzymujemy, kim jesteśmy, co posiadamy, zawdzięczamy Panu Bogu. A jednak jest ta różnica, że to Bóg daje pieniądze. Bo są tacy, którzy mają dary, mają talenty, nie używają rozumu, to o czym pan mecenas mówił, nie korzystają z tej wiary i z tej relacji do Pana Boga, którą posiadamy i nie wykorzystują ani talentów, ani darów, nie pomnażają swoich środków. A są tacy, którzy nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, ale są tak sprytni, uczcie się sprytu od tych, którzy od dzieci tego świata, którzy pomnażają kapitał i okazuje się, że są po prostu snobistyczni i nie widzą potrzeb drugiego człowieka, więc ta relacja finansów, relacja do Pana Boga w kwestiach finansowych nie jest rzeczą taką prostą.
Znaczy nikt nam nie obiecywał, że życie będzie proste, a życie z Bogiem, życie w wierze rodzi samo w sobie dodatkowe trudności. Ja myślę, że chyba o to chodziło pani Mirosławie, mówiąc, że Bóg daje pieniądze. Tak? Że Bóg zaprasza nas do korzystania z obfitości, jaka płynie z Jego serca, jaka płynie z relacji z Bogiem. I chyba to była istota tego stwierdzenia tak naprawdę. Natomiast problem jest to, w jaki sposób ludzie zarządzają tym, co Bóg im powierza. I Tu chciałbym dotknąć też przez pryzmat własnego doświadczenia tego problemu. On wykracza wprawdzie poza tytuł audycji, ale to, co się dzieje w moim przedsiębiorstwie, ponieważ prowadzę firmę prawniczą, mam zespół współpracowników, mamy pracowników, mamy młodzież prawniczą i też kwestia odniesienia do tego, jak zarządzamy w kancelarii pieniędzmi. Każdego dnia, jeśli tylko obowiązki nam pozwalają, siadamy do wspólnej modlitwy i prosimy Boga, cały zespół moich współpracowników, stajemy przed Bogiem i prosimy, żeby Bóg nas prowadził i żeby uczył nas swojego porządku. Również w gospodarzeniu pieniędzmi, które wypracuje cały zespół. Więc to, o czym mówiłem wcześniej w relacji rodzinnej, małżeńskiej, przenosi się później na wszystkie relacje, w których funkcjonujemy, zawodowe, społeczne. Bo wszędzie tam jest potrzebny Boży porządek, wszędzie tam jest potrzebny ten ład, i który też rodzi się z rozeznawania, ze wspólnego pytania Boga, jak chcesz nas prowadzić. Pieniądze są dane i zadane. No ja się zgadzam z tym, że Bóg daje pieniądze, tak? Czyli daje talenty, uczy nas, jak z tymi talentami się posługiwać i jak również tworzyć wspólne dobro. To jest temat, mówię, wykraczający poza temat dzisiejszej audycji, ale myślę, że też warty podjęcia na antenie.
Oczywiście, nawet możemy go przez moment rozwinąć jeszcze w takich dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest przy dziele stworzenia czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli rozwijajcie się i ten rozwój doprowadził nas do tego, że możemy korzystać z takich dorobków cywilizacyjnych i takich osiągnięć, które pomagają, ułatwiają nam życie, ratują to życie, wydłużają to życie i tak dalej. I dlaczego z tego nie mamy korzystać w sposób rozsądny, roztropny, nie pomijając potrzeb ubogich i biednych, prawda? Ale też wciąż aktualne pozostaje i to zdanie, i kolejne, czyli to, że owoc pracy będziesz pozyskiwać w trudzie i pocie. Oczywiście. Że to będzie konkretny trud. Sam pan mecenas powiedział, że dzisiaj wraca z Olsztyna, bo tam był, by pracować, prawda? Żeby zarobić na życie.
Tak, i to są sprzężone zagadnienia. Praca, owoce tej pracy i tym, jak zarządzamy owocami naszej pracy wspólnej, prawda? W małżeństwie są to nasze wspólne przychody z żoną, w firmie jest to budżet naszego przedsiębiorstwa, który wypracowujemy w zespole. I znowu wracam do tego obrazu dwóch skrzydeł. Wiara i rozum. Rozum będzie podpowiadał, prawda, czy wolno mi na przykład zafundować sobie wyjazd, bo mam kaprys, wsiadam w samolot, lecę sobie na przykład do Australii, bo chcę odpocząć, czy na Karaiby, w sytuacji, kiedy są potrzeby rodziny i firmowe niezaspokojone. Jeżeli tutaj ćwiczymy się w posługiwaniu rozumem i pracą również na poziomie wiary, to myślę, że człowiek jest w stanie przejść przez życie w takiej względnej równowadze. I oczywiście z otwartością serca na potrzeby innych ludzi.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Kto do nas telefonuje? Dzień. Skąd?
Sławomir, pod Warszawą.
Prosimy, panie Sławomir.
Słuchając tą audycję, właśnie chciałbym na własne doświadczenia podzielić się kolejną relacją ze swoją żoną, małżonką w sprawie finansów i odpowiedzieć również na to pytanie poprzednie dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchali. Dlaczego jedni cierpią z niedostatku, a drugi obfitują w tak ogromnych dostatkach finansowych? Otóż pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić. To prawda, co powiedział pan poprzednio, że rozum dany nam od Boga i to, co robimy, zarabiamy dzięki swoim umiejętnościom, które również dostaliśmy i odziedziczyliśmy od Boga. Jeżeli umiemy to rozumieć, to rzeczywiście idziemy drogą do pracy, wracając również, albo spędzając gdzieś na urlopach w różnych miejscach pobytu. Spotykamy po drodze różnych ludzi. Widzimy je. I tutaj ważna jest relacja, forma zauważyć człowieka w potrzebie. To jest bardzo ważna rzecz, które będą później konsekwencje. Może ktoś powie, co mnie to interesuje, że ktoś leży. A właśnie jest to, co jest Ewangelia o Samarytaninie, które daje nam pierwowzór postępowania każdego człowieka, bez wyjątku. Oto idąc drogą i widząc kogoś w potrzebie, jesteśmy w miłosierdziu Bożym, wdzięczni Bogu. Pomóc tej osobie, która jest w potrzebie. Nie ma człowieka na ziemi, który by miał nadmiar finansów. Są głupoty ludzkie, którzy nie widzą tych, którzy ich nie mają. Dlatego w dzisiejszych czasach musimy bardzo uważnie strzec pożądania, chciwości, egoizmu i różnych tych wszystkich form. A ktoś może powiedzieć, ale jak jestem prezesem firmy albo banku i zarabiam i u mnie jest taka pensja 16-19 tysięcy, to co, to jest grzech? Nie. To jest dar. Ale umiejętność wykorzystać to, co dane ci od Boga, w taki sposób, żeby na koniec twojego życia, kiedy przyjdzie godzina śmierci, mogliśmy z czystym sumieniem powiedzieć sobie, że przeżyłem to życie i znalazłem pokój w duszy, że byłem tym Samarytaninem, który pomagał potrzebie. Teraz wracając tylko jeszcze króciutko relacji z żoną. Jesteśmy w małżeństwie 10 lat i u nas finansowa forma polega na tym. Ja zarządzam własnym kontem osobistym, a żona zarządza swoim kontem osobistym, a co miesiąc siadamy w relacji, robimy listę opłat i wydatków. I żona mi mówi, w tym miesiącu opłacasz wszystko ty, a w następnym ja. Jest sprawiedliwy, kochające i życzliwe. A jeżeli występują krótsze i dłuższe miesiące, to różnicę dzielimy na pół. Z drugiej strony, jeżeli żona chce futro za 10 tysięcy, kupuje z własnego konta. Jeżeli ja chcę samochód lepszy, kupuję z własnego konta. Dlaczego? Bo to nie są rzeczy konieczne. To nasza chciwość i perfekcja, żeby komuś się przebudować. Rzeczy konieczne dzielą się wspólnie z miłością. A reszta przyjdzie samo, kiedy Bóg będzie na pierwszym miejscu. Da nam rozum i mądrość.
Dziękujemy Panie Sławomirze. Prosimy Panie Mecenasie.
Pan Sławomir dotknął dwóch tematów ważnych i warto byłoby odnieść się do każdego z nich. Pierwszy to jest wrażliwość na potrzeby ludzkie. Zajmowałem się sprawą niewiasty będącej w małżeństwie, piątka dzieci. Oboje pracowali zawodowo i mąż znaczącą część wypłaty przelewał na kościół w potrzebie, na wspieranie misji w Afryce. Natomiast jego żona nieustannie co miesiąc zapożyczała się u znajomych, oczywiście ze wstydem, przeżywając ogromne upokorzenie, pożyczała u rodziców, u swojego rodzeństwa pieniądze po to, żeby wyżywić swoje dzieci. Wrażliwość okej, ale również te odruchy serca powinny być rozeznawane w małżeństwie. Bo to, że jest bieda, to, że ludzie umierają na świecie, to nie znaczy, że ja mam się we wszystko angażować, z czym się stykam. I tutaj, no, w bardzo wielu sytuacjach, kiedy dostrzegam pewne potrzeby ludzkie, staję przed Bogiem i pytam: Panie, czy ja mam coś w tej sprawie zrobić? I jeśli znajduję odpowiedź na to pytanie, to wtedy się angażuję, ale musi to być rozeznawane, bo ponieważ może doprowadzić do poważnej nierównowagi. Natomiast drugi problem to jest to, jak Pan pokazał wizję ułożenia spraw finansowych w swoim małżeństwie. Ja bardzo nie chciałbym, żeby to, co powiem teraz, odebrane zostało jako krytyka takiej postawy, ale bardzo serdecznie zachęcam do sięgnięcia do kodeksu prawa kanonicznego i przeczytanie kanonu, który definiuje małżeństwo chrześcijańskie. I tam jest użyte takie przepiękne sformułowanie, że jest to przymierze całego życia. I myślę, że jeżeli byśmy tak pomedytowali troszeczkę to sformułowanie, to wtedy łatwo będzie nam odnieść się do tej wizji, która dla mnie bardziej przypomina spółkę cywilną niż relacje między małżonkami. Ale tak jak mówię, nie mówię tego z intencją krytyki czy oceny takiej postawy, natomiast zachęcam do tego, żebyśmy poszukali źródła, tak, poszukali odpowiedzi, jak te relacje rzeczywiście powinny być w rodzinie, w małżeństwie kształtowane. Jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które na Facebooku zadała pani Izabela. Pani Izabela pisze: w dzisiejszych czasach ciężko, by to jedno z małżonków trzymało pieniądze, ale jakie w Pana ocenie jest najlepsze rozwiązanie? Najlepsze rozwiązanie jest to, które pojawi się w dialogu małżonków. Jeżeli na przykład żona jest osobą, która ma więcej takiej roztropności, jest bardziej uporządkowana, bardziej zdyscyplinowana w wydawaniu pieniędzy, to niechże żona zarządza wtedy tą wspólną kasą małżonków. Nie na zasadzie, że ona trzyma pieniądze, bo samo to określenie jest upokarzające, jest deprymujące drugiego małżonka. Ale to jest osoba, która przejmuje pewną sferę zarządzania w sprawach wspólnych rodziny, przyjmuje odpowiedzialność za to. I jeżeli to się rodzi w dialogu, taki podział ról, jeżeli to jest owoc właśnie porozumienia, to będzie budowało tą relację, będzie wzmacniało zaufanie małżonków do siebie. Jeżeli tego nie ma, to nie mówmy wtedy o przymierzu całego życia, mówmy o kontrakcie, tak jak mają świadkowie Jehowy, zawierają z sobą umowę cywilnoprawną, w której określają obowiązki każdego z małżonków, ale nie nazywajmy tego małżeństwem chrześcijańskim wtedy.
Poruszmy jeszcze jedną kwestię. Bogaci i biedni. Jeżeli interpretujemy przypowieść o Samarytaninie, to ona nie określa, że Samarytanin miał, mówiąc krótko, kasę, był bankierem i zarabiał 16 czy tysięcy, czy 160 tysięcy miesięcznie, czy 1 600 000. Niezależnie od tego, ona dotyczy każdego człowieka. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o odpowiedzialnym zarządzaniu finansami w rodzinie i rozmawiamy o dobrobycie niektórych małżeństw czy rodzin, aby wszystkie żyły w tym dobrobycie i w tym komforcie o przyszłość, to mówimy o wszystkich małżeństwach i tych, którym nie dostaje, tym, którzy mają w nadmiarze, bo może się okazać, że bogaty jest miłosiernym Samarytaninem, a biedny jest tym lewitą, który przechodzi i nawet nie spojrzy, a może opatrzyć rany. Czy rozmawiamy tylko o odpowiedzialnym zarządzaniu finansami przez tych, którzy mają stałe pensje, stałe dochody i nie wiedzą, co zrobić z nadwyżką?
Jest to pułapka na pewno, w którą, jeżeli wpadniemy w dyskusji na ten temat, to nie doprowadzi do żadnych wniosków. Pojęcie bogaty, biedny to są pojęcia bardzo w sensie względne. Etycznym, są to względne pojęcia. Ja na przykład siebie określam jako człowieka ubogiego, co znaczy, że wszystko mam u Boga. I mam tyle i zarządzam takim majątkiem, takimi finansami, jakie odczuwam, że Bóg mi daje do zarządzania na ten czas. Ja mam pokój serca. I czasem zdarza nam się w przedsiębiorstwie, że na przykład opóźniają się nasi klienci z zapłatą wynagrodzenia, no i przychodzi termin zapłaty VAT-u, podatku dochodowego czy ZUS-u. Stajemy na modlitwie, mówimy, tato, nie mamy pieniędzy, pomóż. Jak do tej pory jeszcze nie wszedłem w kolizję, prawda, z urzędem skarbowym na przykład. Ale nie ma jednolitej miary. To, że ktoś zarabia 25, no są osoby, które zarabiają znacznie więcej. To nie znaczy, że to jest człowiek, który już jest w jakiś sposób zdemoralizowany, zamknięty. Znam osoby zamożne, które są ogromne, to znaczy fundują czy wspierają ogromne, przepiękne przedsięwzięcia służące innym ludziom.
No i Pan Jezus, wiadomo, patrząc na ubogą wdowę, ceni ją nie za to, że wrzuciła jeden grosz, tylko wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie.
Naturalnie. Naturalnie, natomiast też spójrzmy z innej perspektywy, na przykład na bogatego przedsiębiorcę, który stworzył wielką firmę. I owszem, on zarabia bardzo, on może zarobić bardzo duże pieniądze, ale zobaczmy, ilu ludziom on daje pracę. Ile rodzin utrzymuje się z pieniędzy, które zarabia dzięki jego zamożności również. Także tutaj mówię, no bałbym się takich prostych, prawda, orwellowskich wręcz skojarzeń, dwie nogi dobrze, czy odwrotnie, prawda, cztery nogi źle. Tutaj trzeba zawsze wnikać to sercem.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna ze Śląska.
Prosimy.
Chciałam właśnie do tematu. Gospodarowanie funduszem. Są ludzie, z reguły, którymi ja obracam się, należący do tych mało konsumpcyjnych, mówiąc delikatnie, w subteliach. I są ci po prostu punkt widzenia z punktu siedzenia i po prostu w miarę jedzenia apetyt wzrasta. I to można cytować po prostu w nieskończoność. Ale chciałam zauważyć, że zauważam w wielkim gremium seniorów i pojedynczych, i w małżeństwach, przeważnie już same wdowe. I one sumą bardzo, po prostu nie powiedzieć by niską, średnio zamożnie, żeby to wszystko delikatnie brzmiało, chciałam zauważyć, że te osoby, one się bardzo dobrze gospodarują z bardzo małymi sumami. Umią się gospodarować. Czyli wydają tyle, ile mogą. W pierwszej rzędzie idą pieniądze. Do czego zmierzam? Chciałam właśnie, normalnie tak zbliżam się do tematu. Że chodząc na zebrania, wiele jest dłużników natury. Albo za lokale, albo za po prostu prąd, energię i te inne, które wiemy. I kto ma te zaległości. Myślę, byliśmy w większości, że to są ludzie ubodzy, mówiąc też tak samo delikatnie. Nie. Ci ludzie są z reguły w większości, z tego, co po prostu słyszymy, oni mają na to, ale pierwsi płacą i nie ma wśród tych ludzi biednych, żeby oni właśnie mieli zaległości, czy czynszowe w spółdzielniach, czy tam w kwaterunkach, czy w innych. Oni się boją. Boją się własnego cienia. Płacą przede wszystkim w pierwszym rzędzie sumę, którą dysponują, rozdzielają. Pierwsza rzecz to są opłaty, druga rzecz są i tak skromnie żyją. Ci ludzie są szczęśliwi, jak się pyta człowiek ich. Oni potrafią się cieszyć małymi drobiazgami, zwracają na to wszystko uwagę. I jeszcze ten wdowie grosz, to tutaj ksiądz łaskawie wspomniał, jeszcze potrafią z tych szczupłych swoich środków pomóc wielkim sercem, ogarnąć tego, który jest jeszcze niżej w hierarchii stoi. Ale też są wśród tych ludzi, co mają dużo, to tutaj pan przed chwilą mówił, adwersarz, daj Boże, żeby tych ludzi było jak najwyższy, a będzie życzone. Nie mów źle, bo pojedzą szybciej. Nie sądź, bo będziesz szybciej osądzony. W związku z tym ciesz się, że twój bliźni ma dobrze. Bo jeżeli on będzie ten bliźni miał dobrze, jeszcze pomóż mu, żebyś nie był ciężarem dla niego. To on przecież, wiele słyszymy w Polsce, że wspomagają ci, co mają firmy szlachetne, paczki, inne jakieś fundacje. Ci ludzie dzielą się tym dobrem, ale do czego to wywołam te hasła do tablicy? Że ci, co mają mało, oni się nigdy nie poproszą o nic, bo ich ambicja i godność, człowieczeństwo nie pozwala im dojść po prostu do tego, żeby się przyznać, że im czegokolwiek brak jest. I tym akcentem chciałabym właśnie to powiedzieć, jeszcze w tym właśnie temacie, wspaniałym temacie dzisiejszym, bardzo poruszającym, bo słyszymy, że młodzi robią intercyzy, że pierwsze się liczą pieniądze, miłość gdzieś tam ucieka, kromeczka chleba, a żeby podzielić się nią i dojść do tej właśnie tego serca, tego Samarytanina, to to gdzieś nam ucieka. I tu, żebyśmy mieli tą miłość, tą podzielność ogromną i te spojrzenie, że nie tylko konsumpcja, bo w rzeczy ducha i w ogóle jestestwa, one się liczą, a to wszystko, jak Bóg da, to będzie, a dzisiaj to chcą mieć już i teraz wszystko. Daj Boże, niech mają wszyscy, ale niech będą bogaci wszyscy. Cieszmy się tym wszystkim. Bo mówi i fundacje się pocieszą, i ci inni się pocieszą, ale uczmy się gospodarowania tym, co mamy, żebyśmy nikomu złotóweczki nie byli winni. Sum sum corda i dziękuję za wysłuchanie. I co pan mecenas po prostu, jakie ma zdanie na ten mały wywód? Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Zastanawiam się, jak się odnieść do tej wypowiedzi. Bardzo dziękuję pani za te słowa. Chciałbym powiedzieć tak, że ta postawa, którą pani zaprezentowała, umiejętność cieszenia się z drobnych rzeczy, umiejętność racjonalnej oceny swoich potrzeb i sposobu ich zaspokajania, jest to coś, do czego się dojrzewa. I tutaj też trzeba troszeczkę z pewną cierpliwością, wyrozumiałością podejść do młodych ludzi, którzy potrzebują czasu na to, żeby pewne postawy w życiu swoje własne wobec rzeczywistości ukształtować. Ale jest to ważne. Jest to ważne właśnie, żeby ćwiczyć się znowu wracamy do tematu rozeznawania. Ile jest mi potrzebne? Ile rzeczywiście, jakie mam potrzeby? Czy wszystkie moje potrzeby, które definiuję, wymagają zaspokojenia? Jeżeli umiem odpowiadać na to pytanie, wtedy będzie mi łatwiej też odpowiadać na pytanie, jakie potrzeby innych ludzi, które dostrzegam, mam zaspokajać czy brać udział w zaspokajaniu. Ale tak jak mówię, jest to też, tu pani wspomniała o grupie starszych osób już na emeryturze, jest to wiek, w którym dokonuje się już w sposób trwały takich bardzo istotnych przewartościowań, bardzo poważnej oceny, rekapitulacji właśnie wartości, stawia się inaczej akcenty w priorytetach życiowych i tak jak powiedziałem, no w mojej ocenie, zresztą psychologia rozwojowa potwierdza to, do tego się dojrzewa, nie przychodzi to samo z siebie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Czy mogę wejść na antenę?
Jesteśmy na antenie, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Piotr z Radomia. Swój wypowiedź zacznę od słowa roztropność. Wśród Polaków jest taka sytuacja, że zdecydowana większość to jest tych, którym brakuje pieniędzy. Nieliczni są tego, którzy pieniędzy mają pod dostatkiem. A za tym, jeśli brakuje nam pieniędzy, to czy roztropnością jest wchodzenie w nałogi, myślę o takich nałogach jak narkotyki, jak piwo, jak alkohol, jak palenie papierosów. Więc w takim razie te nałogi pochłaniają, uzależniają i prowadzą do namanowca, do dziadostwa. Więc w takim razie wyciągnijmy z tego wnioski. Bo widzę wokół siebie wielu ludzi biednych, naprawdę biednych, ale na papierosy musi być. W takim razie trudno mi się pogodzić z brakiem roztropności tutaj. A teraz i tak patrząc na, choćby na tych, którzy palą. Od strony moralnej, od strony religijnej. Przecież palący depcze przynajmniej trzy przykazania. I byś miał bogów tu przede mną. Nie będziesz miał Bogu przede mną, więc dalej nie kradnie, nie zabijaj. Te trzy przykazania są podawane, a szóste przykazanie jest w tle i ono też może być, bo znowu uzależnia. Bardzo.
Dziękujemy. Wiadomo, że wśród tych przyjemności czy używek, o których rozmawialiśmy z panem mecenasem, wskazując na te podstawowe wydatki, które zauważamy w rodzinie, to wydatki te egzystencjalne, służące rozwojowi, czyli inwestycyjne i też związane ze zdrowym odpoczynkiem, spędzaniem czasu i dbaniu o swoje zdrowie i kondycję. Są też te związane z przyjemnościami, gdzie można też mówić o tych przyjemnościach uzależniających, też przyjemnościach, o których pan mówi jako używkach. Czy podejmujemy dialog, panie mecenasie?
To znaczy tak, nie chciałbym, bo pan podjął pewne tutaj oceny moralne, ja nie czuję się kompetentny do tego. Natomiast temat ważny roztropności. Wiąże się to z tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj, czyli od szukania, od rozeznawania też swoich potrzeb, rozeznawania prawdy o sobie, swojej własnej tożsamości. I roztropność bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji, w korzystaniu z rozumu. Ja chciałbym kilka uwag przedstawić, jeżeli ojciec pozwoli, na temat tego, jakie są konsekwencje właśnie braku roztropności i braku zdolności korzystania z rozumu. A tą konsekwencją, z którą ja się stykam bardzo często, to jest stan nadmiernego zadłużenia osób, które nieracjonalnie, nierozsądnie korzystają ze swojego czy dóbr, czy odwrotnie, nie mając majątku, nie mając finansów, zaciągają zobowiązania ponad miarę, ponad możliwości spłaty tych zobowiązań. I z takimi sytuacjami bardzo często się stykam, pomagając osobom uwolnieniu się od nadmiernego zadłużenia. Mieliśmy pół roku temu możliwość przedstawiania tego z panem Polakiewiczem w audycji poświęconej właśnie upadłości konsumenckiej, pokazywanie tego zagadnienia, jak brzemienne są skutki niszczące również dla rodziny braku roztropności w gospodarzeniu pieniędzmi. W uleganiu nierozsądnej, niepohamowanej konsumpcji czy zaciąganiu zobowiązań bez możliwości spłaty tych zobowiązań. Kończy się to dramatycznie zawsze, kończy się to utratą możliwości spłacania tych długów, no i później sytuacją bardzo trudną dla całej rodziny, ponieważ konsekwencje takiego braku roztropności, braku rozsądku ponosi zwykle cała rodzina.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Grzegorz, diecezja Siedlecka.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Takie jedno pytanie rzucam w eter. Nadmierne zadłużenie, więc trzeba się zapytać, kto te pożyczki daje? Czego ludzie tak się nadmiernie zadłużają? Chodzą z banku do banków i banki tych pożyczek udzielają. Dlaczego tak się właśnie dzieje? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan mecenas?
Odpowiedzi jest, nie ma jednolitej odpowiedzi. Pomagałem klientom, którzy na przykład zaciągali szereg pożyczek z uwagi na to, że dochodziło do jakiejś tragedii w życiu rodzinnym. Choroba jednego z małżonków czy członka rodziny, gwałtownie rosnące koszty leczenia czy prywatnych konsultacji, zabiegów lekarskich. I osoba, która przeżywa, jest zaskoczona taką sytuacją, jest w stanie zrobić bardzo wiele, żeby ratować tą osobę bliską. I tutaj często trudno postawić takiej osobie zarzut, że ona nierozsądnie zarządza swoimi sprawami, jeżeli ona zaciąga zobowiązanie właśnie po to, żeby na przykład sfinansować jakąś tam terapię. Niestety nie wszystko w Polsce, nie ze wszystkich świadczeń medycznych możemy korzystać, prawda, bezpłatnie. Są świadczenia, które wymagają bardzo dużych nakładów. I miałem na przykład klientkę, która z powodu ujawnienia się szeregu schorzeń bardzo dramatycznych dla niej, zapętliła się w pożyczkach. Zaciągnęła 5 czy 6 pożyczek po to właśnie, żeby się leczyć. To jest jakby jedna strona medalu, tak? Czyli nie zawsze to nadmierne zadłużenie jest zawinione przez osobę, która zaciąga szereg zobowiązań. Natomiast pytanie, kto daje te pożyczki, to z tym pytaniem należy zwrócić się do banków, bo każdy bank czy każda instytucja finansowa ma własną politykę. I jedna instytucja będzie z większą otwartością, czyli mniej starannie badała zdolność kredytową pożyczkobiorcy, inna będzie to robiła bardziej rygorystycznie oceniała zdolność do spłaty zadłużenia. Także tutaj ja nie odpowiem na pytanie, kto i dlaczego daje te pożyczki. Nie czuję się adresatem tego pytania. Natomiast bałbym się takiego jednostronnego oceniania, kategorycznego oceniania osób, które właśnie wikłają się w jakieś pętle kredytowe, pożyczkowe, popadając w sytuację dla siebie dramatyczną czy bardzo trudną.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór. Nie będzie pochwały.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Jan tutaj z Małopolski. Ja tak się już od kilku lat przysłuchuję tym audycjom i tutaj chciałbym wszystkich pozdrowić. Są bardzo fajne audycje i bardzo ciekawe. Mam takie małe spostrzeżenie na temat właśnie zadłużenia tych kredytów, bo na podstawie, może własnego świadectwa, własnej sytuacji, jaka mnie dotknęła tam powiedzmy 4-5 lat temu, gdzie miałem dość dużą firmę handlowo-usługową, prowadziłem dużą działalność i z tym związane były duże obroty, duże wpływy i po prostu pieniądze, które się przewijały, dość konkretne duże pieniądze przez dom. Mam tylkoro dzieci i co się stało? W tym momencie stała się taka rzecz, że te dzieci, że tak powiem, niekoniecznie chciały chodzić na przykład do kościoła, bo miały nadmiar pieniędzy. Korzystały po prostu z życia, a odsuwały się, tak by się w sumie odsuwały od Pana Boga. I co się stało na przykład w moim przypadku, w przypadku mojej rodziny? Kilku znajomych, widząc tak moją trochę może nawet, nie to, że nieostrożność, o tak bym to określił, wykorzystało sytuację i wpadłem w taką potężną spiralę zadłużenia. Gdzieś tam noga zimie powinęła. Kilku znajomych, wykorzystując to, chciało po prostu przejąć mój majątek, dość potężny, prawda? I to się stało bardzo źle, bo nagle zagrożenie dla rodziny, widmo komorników 4 w tej chwili mamy, ale stało się, jak to mówią, rzecz wspaniała, którą ja na przykład Panu Bogu dziękuję i modlę się za to i dziękuję bardzo. Przy widmie bankructwa całkowitego, utraty całego majątku, które dzisiaj się udało to uratować, ale to nie o to chodzi, moje dzieci od 2 lat na przykład zaczęły chodzić do kościoła, zaczęły się modlić, zaczęły komunię przyjmować, z czym wcześniej miałem duży problem. I jest takie powiedzenie ludowe, ta mądrość ludowa, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Akurat w moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, patrząc już tak na chłodno z perspektywy tych 4-5 ostatnich lat, najpierw byłem z tego bardzo zły, bardzo wściekły, było bardzo źle. Na dzień dzisiejszy modlę się i dziękuję Bogu, że to się stało, bo co byłby wart mój majątek, te kilka milionów zgromadzone, jeżeli moje dzieci przestałyby chodzić do kościoła, czyli te owoce moje byłyby tak cierpkie i kwaśne dla Pana Boga, nie? Z Panem Bogiem pozdrawiam. Takie spostrzeżenie.
Dziękujemy. Panie mecenasie?
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. ponieważ ona też dotyka kwestii, o których rozmawiamy dzisiaj. Jeżeli nie ma równowagi pomiędzy wartościami i majątkiem, zaspokajaniem potrzeb, to ta nierównowaga gdzieś będzie wystawiała rachunki. Odbija się to na życiu rodzinnym, odbija się to na relacji rodziców z dziećmi, czasem na bardzo głębokim zaniedbaniu tej relacji. Czasem kończy się to rozbiciem w ogóle małżeństwa. Mogą pojawiać się wspomniane przez innego słuchacza wcześniej nałogi czy jakieś wręcz patologie. To są owoce braku równowagi i braku roztropności właśnie w zarządzaniu sprawami wspólnymi dla rodziny i małżonków. Dlatego tutaj myślę, że możemy też przyłączyć się do tej radości słuchacza i podziękować Bogu za to, że z tej trudnej sytuacji zrodziło się dobro dla jego rodziny.
Rozmawiamy dziś z panem mecenasem Mariuszem Trelą, dyrektorem Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu, na temat odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. 23.01 o tej porze z reguły przypominamy najbliższe spotkanie w audycji dla małżonków i rodziców i oczywiście zapraszamy Państwa do wysłuchania poprzednich audycji. Dostępne są na portalu internetowym www.radiomaria.pl bądź na stronie portalu społecznościowego Facebook pod tym samym tytułem Audycja dla małżonków i rodziców. Pod tym profilem można również odsłuchać i uczestniczyć też w tej audycji, zadając pytania i też wyrażając swoje spostrzeżenia i komentarze. Za tydzień, 11 grudnia, spotykamy się w audycji dla małżonków i rodziców w temacie, który już ma swoje medialne nagłośnienie, jak być dobrą żoną w sypialni. Danuta Sobol będzie naszym i Państwa gościem. Troska o więzi rodzinne. Elżbieta i Piotr Markowie to 18 grudnia. No i kolejne spotkanie już, jeśli Bóg pozwoli, to w nowym 2019 roku. 8 stycznia pieniądze, jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Komisji Episkopatu Polski, z mężem Mirosławem będą zasiadać w studiu Radia Maria w audycji dla małżonków i rodziców. 15 stycznia małżeństwo to ja i ty czy my? Monika i Marcin Gomułkowie będą odpowiadać na to pytanie. I 22 stycznia media społecznościowe miejscem spotkania czy ucieczki od rzeczywistości. Małgorzata Więczkowska, pedagog, szkolenia w zakresie edukacji medialnej. Przypomnę, audycję dla małżonków i rodziców w Radiu Maria we wtorki o 21.30. Też możemy poprzednie audycje odsłuchać, przesłać dalej z portalu internetowego Radia Maria, czy też zajrzeć na profil facebookowy audycję dla małżonków i rodziców. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz z Warszawy. Wielebny Ojcze Benedykcie, witam, kłaniam się Ojcu i pozdrawiam serdecznie i szanownego gościa, pana mecenasa. Tak ciepło się na sercu zrobiło, jak pan mecenas powiedział, proszę ojca i panie mecenasie, jak pan mecenas powiedział, że mecenasa w firmie, troszeczkę się tam zaległości stworzyły, ale ja do tematu oczywiście za chwilę przejdę, za momencik już. To było miłe,
panie Januszu,
jak pan mecenas powiedział.
Prostujmy od razu pewne rzeczy. Niezaległości, tylko pewnego rodzaju trudności i pewne obawy przed tym, że mogą być zaległości z płatnością, ale rozwiązywane były...
Nie, ale ja, proszę ojca, ale ja tak miło mówię, że właśnie to była prośba taka, no, tato, tak. Pomóż, więc to takie ciepłe. A teraz to gratulacje i myślę, że będzie wszystko dobrze. I za tę pomoc oczywiście. Tak, sporo głosów takich, które no chciałyby oceniać. Ja chciałbym jednak powiedzieć, że ta roztropność w małżeństwie, owszem, tak jak najbardziej, i to trzeba myśleć i o tych butach faktycznie, i o tych zegarkach, i o tym wszystkim. Z tym, że jedna z pań tu zadzwoniła, że też no na przykład seniorzy są szczęśliwi. Są szczęśliwi pewnie, ale na Majorkę już nie pojadą. A tak przy okazji właśnie, jak seniorzy niemieccy się u nas pojawiają na ulicy i są seniorzy, prawda, którzy są tak bardzo dobrze się mają, holenderscy czy seniorzy, no tak, ale zwłaszcza niemieccy, no oczywiście. No ja tutaj zadam pytanie, jak nasi starsi bracia w wierze. A jak ja mam to patrzeć, mam na to, jak moi oboje seniorzy przez tyle lat pracowali w Polsce i mają trochę ponad 1000 złotych. I oni są szczęśliwi, że są ze sobą. Ale pytanie, czy są szczęśliwi? Bo raz mama była w sanatorium, więcej nie. Raz byli ze sobą, bo nie dane im było.
Panie Januszu, no chcielibyśmy w każdej audycji dotknąć wszystkich możliwych problemów, ale wiemy, że dla uporządkowania mamy temat. I dziś ten temat nie obejmuje tego, o czym pan mówi. Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. Należało przyjrzeć się no właśnie tym seniorom, jak oni zarządzają finansami, jakie to jest mistrzostwo, o którym też ktoś z naszych radiosłuchaczy mówił, zarządzania finansami, gdy te finanse są niskiego rzędu, gdy nie są po prostu wysokie i utrzymać mieszkanie, utrzymać dom, mieć co do garnka włożyć, a jednocześnie jeszcze obdarzyć najbliższych, czy to wnuków, czy dzieci, wspierać instytucje charytatywne i tak dalej, a zatem nie te bolączki nasze gospodarcze, czy też społeczne i zaniedbania wynikłe na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, czy nawet stuleci. Nie jest to tematem dzisiejszej naszej audycji, ale odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. I też no, nie próbujmy wszystkiego wrzucać do jednej audycji związanego z seniorami, czy tam z turystami, którzy są z Holandii, z Niemiec. I też, no, tak pan to zaznaczył, że też nie wiemy skąd i nie wiemy, czy to co to miało znaczyć. A zatem szanujmy też naszą antenę. 23:08, wtorek, 4 grudnia. Pozdrawiamy też i górników, i wszystkie Barbary, bo dzisiaj mamy Barburkę. Ale trzymajmy się tematu. Nie Barburka i nie 10 zegarków, czy 5, 43 pary butów jest tematem naszych rozmów, ale odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie. Prosimy, pan mecenas.
Na Facebooku zadano pytanie. Pan Michał pyta, konto bankowe w małżeństwie wspólne czy dwa osobne? Nie ma złotej recepty. Raz jeszcze wracam do definicji małżeństwa w prawie kanonicznym jako wspólnoty całego życia. Natomiast poszukując odpowiedzi na tak zadane pytanie, należy zadać pytanie pomocnicze. Czy dwa oddzielne konta małżonków będą budowały ich wspólnotę? Będą umacniały ich więź? Czy będą służyły pogłębianiu ich wzajemnego zaufania? I spróbujmy na tego typu pytania odpowiadać właśnie według takiego klucza. Myślę, że wtedy no, będą odpowiedzi będą się rodziły w sercach tych, którzy zadają takie pytania już bez naszego udziału, bez naszej pomocy.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę się...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mówi Nina z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałam dotknąć takiego tematu, który teraz nazywa się przemoc finansowa. I mam takie pytanie, czy zgłaszają się kobiety do pana mecenasa takie? Bo ja miałam nieszczęście patrzeć w bliskich rodzinach na taką sytuację, że mąż zostawiał pewną kwotę pieniędzy żonie niepracującej, to były żony niepracujące, której to musiało wystarczyć, jeżeli zabrakło na przykład na wodę, to musiała zaczekać do następnego dnia, kiedy znowu dostała pieniądze. Czy zgłaszają się takie kobiety, czy one się tego wstydzą i po prostu raczej ojciec w konfesjonale słyszy o takich problemach? Szczęść Boże. Dziękuję.
Pozostawię to pytanie tylko do pana mecenasa.
Przemoc w rodzinie to jest bardzo szerokie zagadnienie. Tu są różne wątki. Może być przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, może być przemoc w przestrzeni intymnej jednego z małżonków wobec drugiego, może być przemoc również poprzez niewłaściwe zarządzanie, posługiwanie się pieniędzmi czy majątkiem. Zdarzają się sytuacje takie, gdzie nawet pomagałem przygotować zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie przemocy psychicznej, polegającej na takim stosunku jednego z małżonków do drugiego, gdzie na przykład wydzielane były pieniądze. Mało tego, jeżeli okazało się, że żona nie była w stanie na przykład wyżywić przez miesiąc rodziny za jakąś kwotę, którą mąż stawiał do jej dyspozycji, była za to karana w różny sposób, nawet dochodziło do pobicia. Są takie sytuacje, ale to jest patologia. To jest coś, co wykracza, myślę, mocno poza temat naszej dzisiejszej rozmowy. I no, nie wiem, czy on pomaga tutaj wyjaśnić te zagadnienia, które próbujemy podejmować dzisiaj w dyskusji.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Czy będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Ja mówię z Gdyni, mam na imię Agnieszka. Chciałam powiedzieć właśnie do tematu. Jesteśmy po ślubie już w tej chwili 51 lat i wydaje mi się, że dużo znaczy to, że trzeba się po prostu jakoś tam dogadać w małżeństwie, jeżeli chodzi o fundusze. Wiadomo, że tyle lat temu nie zarabialiśmy dużo, ale siadaliśmy i po prostu układaliśmy pieniądze na życie, na opłaty. A potem się zastanawialiśmy, czy trzeba kupić buty, czy rękawiczki. I tak dojechaliśmy aż do, tak jak mówię, do 51 lat już i żyjemy jakoś. Nigdy żeśmy nie żyli w jakimś tam, jak to się mówi, na kredyt nic nie braliśmy, nie kupowaliśmy, bo kupowaliśmy tylko tyle, ile nas było stać. I wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby się dogadywać wspólnie.
Dziękujemy. Cały czas o tym.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos, pani Agnieszko. No, potwierdza pani to stwierdzenie, od którego rozpoczęliśmy dzisiaj z ojcem Benedyktem dyskusję na temat zarządzania finansami w rodzinie. Mówiąc o tym, że fundamentem tego zarządzania jest dialog. I cieszę się, że pani i mężowi udało się przez te wszystkie lata poprzez dialog właśnie rozwiązywać zapewne niejedną trudną sytuację. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę? Mamy w obecnym społeczeństwie ogromny deficyt dialogu. Rodziny nie rozmawiają z sobą, małżonkowie z sobą mało rozmawiają, dzieci nie uczą się w związku z tym, nie mają świadectwa rozwiązywania różnego rodzaju sytuacji, nawet nie nazwijmy ich konfliktami, ale trudnymi sytuacjami poprzez dialog. I nie mając takiego świadectwa, młodzi ludzie zawierają, tworzą własne rodziny. I już te rodziny często na poziomie dialogu są dysfunkcyjne. Dla mnie jako prawnika dramatem jest to, o czym też mieliśmy okazję mówić, czy w radio, czy w telewizji trwam, w programach poświęconych mediacji, że mamy katastrofalną, niewyobrażalną wręcz dla normalnego człowieka liczbę spraw w sądach, która sięga około 14 milionów, gdzie ja szacuję, że zdolnych do procesowania się Polaków jest nie więcej jak 20 milionów. Skąd się biorą te konflikty, które sąd musi rozwiązywać? Właśnie z braku dialogu. Właśnie kiedy pojawia się nawet w drobnych sprawach różnica zdań, to nie potrafimy poszukiwać nie kompromisu, tylko poszukiwać rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Ja nieustannie jako mediator ćwiczę się właśnie też w prowadzeniu dialogu. No, mediacja mnie zmienia przede wszystkim jako mediatora, ale też pomagam osobom w konfliktach rozwiązywać w drodze dialogu te konflikty, trudne dla nich sytuacje. I proszę wierzyć, że jest to możliwe. Natomiast spotykam bardzo wiele małżeństw, które na przykład, chodzą z myślą, z decyzją, rozważają decyzję o rozwodzie. Powodem tego rodzaju decyzji bardzo często jest właśnie to, że tak nabrzmiewają problemy nierozwiązywane w drodze dialogu, że one już okazują się obciążeniem za ciężkim do udźwignięcia. Także moja zachęta gorąca do wszystkich, którzy nad tym problemem się pochylają, rozmawiajmy z sobą za wszelką cenę. Również o pieniądze.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeden Cię pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Kłania się Leszek Siemiatycz, parafia Drohiczyńska. Bardzo przepraszam, że włączam się do rozmowy. Jestem kierowcą ciężarówki, który pracuje, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Pracę, którą wykonujemy, to wykonujemy, bo trzeba ją utrzymać. I jeśli chodzi o zarządzanie finansami, chciałbym się wypowiedzieć na swoim przykładzie. Pozdrawiam panie mecenasie i ojcze bardzo gorąco, bo tylko to Radio Maryja może prowadzić nas w tej ciężkiej pracy do naszej wiary i naszej rodziny i łączyć nas. Dialog, to słowo, które przed chwilą padło, to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać w rodzinie. Już nie tylko łączę te finanse ze swoją żoną, ale i z dziećmi. Siadamy razem, kiedy mam pauzę, przyjeżdżam do domu, to wtedy rozmawiamy, co i jak należy zaplanować, żeby mądrze tymi swoimi finansami, które dysponujemy, które Bóg nam dał, dysponować po Bożemu. I do tej pory chcę powiedzieć, że nasze te problemy były ignorowane, dzieci jeszcze widocznie nie dorosły do tego konsensusu, do tego dialogu, ale w chwili obecnej już są na tyle, można powiedzieć, przygotowane przeze mnie, że właśnie im tłumaczę, że najważniejsza jest organizacja i zarządzanie w naszym jednostkowym życiu, od którego się wszystko zaczyna, jako do jednostki społecznej czy jej rodzinie. I nigdy nie należy zapominać o tym, żeby patrzeć na innych, na nasze otoczenie, które będzie sobą jakieś alter ego reprezentowało. Wystarczy, żeby ta mamona nie zwalniała nam tego świata i żeby to wszystko, jakie nasze potrzeby są, te podstawowe, socjalne w rodzinie, były zaspokojone, ale najważniejsza jest jednak wiara. Bo jeżeli jej nie mamy, to te posiadane przez nas pieniądze, nie rozdysponowane zbyt mądrze, nie staną się naszą satysfakcją i szczęściem w życiu nigdy. I dla Boga nie będzie to szczęśliwe. Dlatego postępowanie w sensie zarządzania w rodzinie, tak jak nasz mecenas przed chwilą tutaj podjął słowo dialog, właśnie przez ten dialog w rozmowie powinien być jakoś tak mądrze dysponowane. I dzieci widzą to. Aha, buty, tak faktycznie, kurtka, to wydamy i tak dalej, tyle potrzebujemy, ale nie tak, żeby się tym nasycać w nieskończoność. Są ograniczenia, jakieś granice Zofii Naukowskiej, której musimy właśnie jakby to wszystko limitować, że nie można patrzeć tylko na to, że mam, ale mam tego mieć jak najwięcej. Nie, to nie o to chodzi. W warunkach tych, które właśnie powiedziano o ludziach, u starszych, chorych i tak dalej, to bardzo nad tym ubolewam. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale pamiętajcie wszyscy Państwo, jednak jesteśmy Polakami, których wykreowali jezuici, ojcowie, którzy 1000 lat temu stworzyli nam pełne podstawy kultury. Oni nas uczyli bardzo ściśle wdrażania w tą naszą wiarę. I nie wszystko pieniądze, one oczywiście są jakąś nam niezbędnie potrzebne na to lekarstwo, na to leczenie. I większość naszego społeczeństwa jest zubożała i to rozumiem, bo sam w różnych sytuacjach byłem i moje dzieci nareszcie to zrozumiały. Finanse w rodzinie muszą być dysponowane mądrze, w dialogu, w rozmowie, w konwersacji, gdzie dzieci od małego dziecka muszą rozumieć potrzeby, a nie nieograniczone nasycanie, że tylko pieniądze i pieniądze i pieniądze. Współczuję wszystkim ludziom, którzy stracili swoje firmy przez takie, a nie inne przepisy w naszym kraju, bo tego prawa jeszcze nie mamy właściwego i to rozumiem, ale ci wszyscy, którzy są w stanie posiadania, jednak oligarchowie nie chcą, że zrozumieją środowisko polskie, że trzeba pomóc, zauważyć innych ludzi i to nie tylko w rodzinie, ale tam, gdzie mieszkamy dookoła, jeżeli jest jakiś nadmiar i jest potrzeba, to należałoby również zwrócić się na innych ludzi i po Bożemu postępować w tym kierunku. Tak uczę swoje dzieci, jeżeli masz i wiesz, że możesz, to daj innym, bo chyba to jest będzie najważniejsze dla ciebie. Nie to, że posiadasz, tylko oddaj innym to, co posiadasz, z serca. I nie proś nie oczekuj nic więcej. Chyba to będzie wtedy mądre, boskie postępowanie, jeśli człowiek, ojciec rodziny i matka będzie swoim dzieciom tłumaczył w nieskończoność, że tylko tą drogą mądrego dialogu dojdziemy do mądrego zarządzania w rodzinie i wtedy będziemy dobrym wzorem i przykładem. Tak uważam. To jest podstawa. Bardzo dziękuję panu mecenasowi, że uczestniczy w tym programie i zaznaczył ten najważniejszy problem. Jeśli nie ma dialogu, agresja, ta wszystka problematyka ta sądowa, to mnie bardzo tutaj zaskakuje, jak ludzie bardzo zmienili się i te ich wartości uczono mnie z II Rzeczpospolitej inaczej. Bóg, honor, ojczyzna. Kogokolwiek nawet przykra sytuacja spotka, pamiętajcie, wszyscy moi bracia i siostry, że tylko modlitwa pomoże wam w przetrwaniu. To nie jest takie proste, ja to rozumiem. Jesteśmy w specyficznym kraju, który ma swoje problemy, miał i mieć będzie. Ale jeżeli będziemy wierzyli głęboko w Pana Boga, to to wszystko ułoży się bardzo mądrze po jego myśli.
Dziękujemy. Pierwszy jezuita pojawił się w Polsce w 1555 roku, a zatem dużo, dużo później, prawie 500 lat od chrztu Polski, a zatem zakonom zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo. Jezuitom również działali tak dobrze, że przeżyli kasatę swego zakonu, natomiast na pewno początki chrześcijaństwa, katolicyzmu w Polsce to jednak dużo, dużo wcześniej. Panie mecenasie?
Tak, ja nawiązując do tej wypowiedzi chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co się dzieje, jeżeli nie ma dialogu na tematy, no skupiamy się dzisiaj na finansach, jeżeli nie ma dialogu. Brak dialogu będzie powodował narastanie nieufności. Narastanie nieufności to jest fantastyczna pożywka do hodowania w sobie tego złego egoizmu. Egoizm sam w sobie jest dobry, o czym sam Pan Bóg mówi, mówiąc do nas, że mamy kochać bliźniego jak samego siebie, czyli najpierw trzeba zwrócić uwagę na to, na własną tożsamość. ale może być, może ta tożsamość wymknąć się spod kontroli. O czym mówię? Jeżeli nie ma dialogu na temat potrzeb, jeżeli żona czy mąż nie ma takiej swobody, żeby powiedzieć o tym, czego potrzebuje, również w wymiarze majątkowym, to co się dzieje? No to robi zakupy po kryjomu przed żoną, a żona dokonuje zakupów po kryjomu przed mężem. No możemy powiedzieć tak, że to, no może to jest jakaś taka gra między małżonkami, może jest to zabawne. Natomiast ja w jednej rodzinie zobaczyłem dramatyczne wręcz skutki takiej postawy. Otóż żona w ten sposób na przykład kupowała sobie nowe elementy garderoby, ukrywając przed mężem fakt dokonania zakupów. Obserwowało to jedno z dzieci. I dziecko później, wchodząc w dorosłe życie, budując swoją własną rodzinę, powieliło schemat swojej matki. Jeżeli tu mówię o mężczyźnie, który no stał się głową rodziny, bo ma kilkoro dzieci, jest w związku małżeńskim od wielu lat i przez w zasadzie od momentu, kiedy go poznałem, to jeżeli kupował cokolwiek, to inna cena była dla jego kolegów danego towaru, inna cena była podawana żonie, a inna cena jeszcze powiedzmy tam bliskiej rodzinie. Czy to jest droga do budowania jedności małżeńskiej? Czy to jest droga do budowania tego, o czym mówi prawo kanoniczne, czyli przymierza całego życia? No mam wątpliwość. Czyli raz jeszcze z tego rodzi się postulat. Uczmy się. Jeżeli w rodzinie, w której wyrośliśmy, nie było właśnie takich wzorców uczciwego dialogu, to uczmy się, czasem no, przez łzy, uczmy się tej rozmowy, uczmy się mówienia o tym, czego tak naprawdę potrzebuję, co jest dla mnie ważne w wymiarze tym finansowym. Jeżeli będziemy się w tym ćwiczyli, to ten dialog będzie nas prowadził ku budowaniu jedności.
Dzisiejszym naszym gościem, mecenas Mariusz Trela, odpowiedzialny za zarządzanie finansami w rodzinie. Prosimy panie mecenasie o podsumowanie dzisiejszego spotkania, to co dla nas najważniejsze, najbardziej istotne w tym odpowiedzialnym zarządzaniu finansami.
Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie to jest zarządzanie finansami w rodzinie. Nie poza rodziną, nie z kolegami, nie z mamą czy z tatą czy z teściami, tylko z żoną i z mężem. Jeżeli już są dorosłe dzieci, dojrzałe, przepraszam, bez względu na wiek, dojrzałe do współdecydowania, to również rozeznawanie tego, co jest ważne dla rodziny w wymiarze finansowym, majątkowym, dokonuje się z udziałem dzieci. I to jest środowisko, w którym rodzą się właściwe dla danej rodziny sposoby zarządzania tym, co rodzina wspólnie wypracowuje. Kluczem do tego są dwie wartości, o których mówiliśmy na początku, czyli to jest umiejętność rozeznawania woli Bożej, ale też nie indywidualnie, bo możemy wpaść w pułapkę, na którą zwracał uwagę tutaj ojciec, że możemy przypisywać czy ubierać własne wyobrażenia w wolę Bożą. Oczywiście katastrofa, prawda, która może prowadzić wręcz do choroby psychicznej, a na pewno może doprowadzić do zaburzenia więzi w rodzinie. Natomiast jeżeli to rozeznawanie jest wspólne małżonków poprzez modlitwę, poprzez dialog, to jestem przekonany i mam wiele świadectw od moich znajomych, od rodzin, z którymi, no, które znam, z którymi jesteśmy w relacjach takich otwartości, że przynosi to trwałe i dobre owoce. I w zarządzaniu w chrześcijańskiej rodzinie, w rodzinie wierzącej, ufającej Bogu, w równym stopniu przykładamy miarę do rozeznawania woli Bożej, jak do korzystania z rozumu, czyli przy tym rozeznaniu musimy brać wszystkie parametry, wszystkie okoliczności, w jakich rodzina funkcjonuje. Czyli racjonalnie, roztropnie oceniać, czy stać mnie na wydatek X, czy mam możliwości finansowe, na przykład spłaty kredytu, który chcę zaciągnąć na określony cel. A wszystko to dokonuje się poprzez dialog.
Bardzo gorąco dziękujemy za kolejne spotkanie.
Dziękuję również.
Dobrej, spokojnej, obfitej nocy, by odpocząć przed kolejnym dniem. Dziękujemy również Państwu za telefony, też za kontakt przez profil facebookowy Audycja dla Małżonków i Rodziców. Zapraszamy do naszej strony internetowej. Tam również Państwo odnajdą obecny, jak i poprzednie spotkanie w ramach audycji dla małżonków i rodziców www.radiomaryja.pl. Przypomnijmy, naszym gościem mecenas Mariusz Trela, dyrektor Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu.